Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Patrioci kontra globaliści, albo odwrotnie, globaliści kontra patrioci. A naszym gościem dr Krzysztof Kałęcki, politolog i historyk. Kłaniam się, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie doktorze, rozpocznijmy od pewnego uporządkowania definicji. Kim są patrioci, kim są globaliści, czym jest patriotyzm, a czym jest globalizm czy globalizacja?
Jeśli chodzi o zjawisko globalizacji, to jest to proces, który, powiedziałbym, trwa, można powiedzieć, już od czasów co najmniej starożytnych. Natomiast samo pojęcie globalizacji pojawiło się w naukach społecznych w kręgu anglosaskim w połowie lat 80. XX wieku. Ale tak jak mówiłem, to zjawisko jest w jakiś sposób historyczne i niezależnie tutaj od definicji, ocen, badań nad globalizacją, które mają miejsce w ostatnich latach, to istotą jak gdyby globalizacji jest próba uchwycenia przez określone ośrodki władzy, ale władzy w wymiarze właśnie globalnym, czyli światowym. Taką próbę realizowały państwa starożytnego wschodu, Egipt, Persja, Macedonia, czy też później Grecja, szczególnie w okresie heleńskim, Imperium Rzymskie. W naszych późniejszych czasach, czyli w czasach nowożytnych, taką próbę swoistej globalizacji realizował Napoleon Bonaparte, oczywiście Związek Sowiecki, bolszewizm, a Hitler również, który dążył do swoistej jedności, oczywiście opartej, podobnie jak bolszewicy, na przemocy, na pogardzie, na właśnie tej fizycznej dominacji. I również pojawiła się ta idea globalizacji po II wojnie światowej. Inaczej wydaje mi się, że tutaj byśmy odnosili się do tego procesu globalizacji po II wojnie światowej, ale też trzeba zauważyć, że no trudno w sposób pełny określić zjawisko globalizacji bez odniesień historycznych, bez odniesień do, nazwijmy, prekursorów, twórców tej koncepcji, którzy pojawili się w wieku już, można powiedzieć, XVIII. To są różni filozofowie okresu oświecenia. To jest na przykład Adam Weishaupt, założyciel iluminatów masońskiego zakonu, którego można uznać za no, takiego właśnie twórcę współczesnego globalizmu, czy też osobę, do którego praktycy globalizmu po II wojnie światowej i również teoretycy odwołują się wprost lub też nie, ale nawiązują do jego idei. Natomiast sam globalizm no to jest po prostu, można rozpatrywać w nich trzech obszarach: politycznym, ekonomicznym i kulturowym, cywilizacyjnym. I to są właśnie te trzy wymiary. Ale jego istotą jest uchwycenie władzy przez jeden ośrodek. W tej chwili to raczej mówimy o tak zwanym nowym porządku światowym, gdzie w dużym stopniu siły antychrześcijańskie, masońskie chcą narzucić jeden światowy rząd i pewne jedne rozwiązania federalistyczne. Tutaj jak gdyby przedmiotem ataków ze strony globalistów jest naród, państwo, które posiada określone kompetencje, ale również oczywiście w tym wymiarze cywilizacyjnym, kulturowym, religia, ściślej katolicyzm. I to jest właściwie, można powiedzieć, ta istota działań właśnie współczesnego globalizmu, przy czym też ten globalizm, jak mówiłem, on nie pojawił się bez odniesień jakichś tam historycznych, niezależnie od wspomnianych tutaj tych inspiracji masońskich Adama Weishaupta, iluminatów, to trzeba również wspomnieć o komunistach, ideologach komunistycznych. To właśnie ideę globalistycznego państwa, państwa komunistycznego głosili Fryderyk Engels, Karol Marx, mówi nawet jak Engels o wspólnym parlamencie europejskim. To miało być jedno państwo, państwo komunistyczne, państwo tradycyjne miało zniknąć, a więc ten komunizm, ten globalne państwo komunistyczne miało powstać na gruzach tradycyjnych państw, tak zwana teoria obumierania państwa, którą głosili marksiści. No a później oczywiście tę ideę globalizmu komunistycznego, bolszewickiego realizował Lenin. Ale później, jeszcze na początku II wojny światowej, w 1941 roku działacze komunistyczni, trzech takich działaczy komunistycznych i też orientacji takiej socjalistycznej, opublikowali tak zwany manifest Zwentotene, w którym to manifestie przedstawili ideę jedności europejskiej według oczywiście ich koncepcji, gdzie będzie oczywiście usunięta religia życia publicznego, własność prywatna, no i oczywiście nastąpi też rozbicie oczywiście rodziny, czyli w zasadzie można powiedzieć, głosili te postulaty, które w tej chwili realizuje Unia Europejska. W 1943 roku Spinelli utworzył, Arturo Spinelli, twórca właśnie tego, główny twórca tego manifestu Zwentotene, utworzył Europejski Ruch Federalistyczny. I mówię o Altiero Spinellim, dlatego że on przez współczesnych ideologów, decydentów Unii Europejskiej, przez tą klasę polityczną unijną, niezależnie czy definiuje się jako socjaldemokraci, czy chrześcijańscy demokraci, to właśnie Spinelli jest uważany za ojca Unii Europejskiej, a tego jak gdyby dowodem takim materialnym było w ostatnich latach nadanie największemu gmachowi Parlamentu Europejskiego w Brukseli właśnie imienia Altiero Spinellego. Nie Schumana, nie Alcide de Gaspariego, ale właśnie Altiero Spinellego. W końcu oczywiście, jak ojciec powiedział, do tego ruchu globalistycznego, światowego są oczywiście patrioci. No, patriotyzm, jak sama nazwa, etymologia słowa mówi, to jest powinność, miłość do ojczyzny, ale powiedziałbym do prawa Bożego, prawa naturalnego, czyli uznanie, że państwo musi być zbudowane właśnie na tych fundamentach prawa naturalnego, a zatem uznanie, że państwo ma swoje kompetencje. Kompetencje przede wszystkim służące zachowaniu, zabezpieczeniu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również zewnętrznego swoich obywateli. Że państwo ma również wielką rolę w zakresie stanowienia prawa i również organizowania edukacji. Oczywiście tutaj nie mam na myśli jakichś dążeń etatystycznych ze strony państwa, tylko po prostu państwo powinno być w służbie dobrej edukacji, która oczywiście nie powinna być tylko i wyłącznie, czy nie powinna dominować edukacja w formach państwowych. A zatem oczywiście również kwestie związane z gospodarką, z ekonomią, z ochroną własności prywatnej. I proszę zauważyć właśnie te wszystkie elementy, a zatem edukacja, prawo, także kompetencje w zakresie ekonomii są wyjmowane przez współczesnych federalistów z kompetencji państwa. Szczególnie wydaje się niebezpieczne jest to w dwóch obszarach: edukacji i właśnie prawa. Zresztą Polska doświadcza tego typu działań ze strony Unii Europejskiej, która pod pozorem, pod pretekstem tak zwanej troski o praworządność ze strony państwa polskiego ingeruje wewnętrzne sprawy państwa polskiego. Ale to jest właśnie jeden z elementów globalizmu. Stworzenie, jak to mówią teoretycy, jak to formują teoretycy globalizmu, globalnej sprawiedliwości, czyli stworzenia takiego czynnika, powiedziałbym, właśnie ponadnarodowego, takiego arbitra międzynarodowego, który określi tak zwane prawo międzynarodowe, prawo globalistyczne, które zostanie narzucone narodom, państwom, obywatelom, prawa, które będzie oczywiście zbudowane na zasadach ideologicznych wynikających właśnie z założeń globalizmu.
Patrioci kontra globaliści, dr Krzysztof Kawęcki, politolog oraz historyk. Panie doktorze, jeżeli rozmawiamy o patriotyzmie, to mówimy też o patriotach. Bardzo często patriotów wyzywa się, użyję takiego słowa, że są to nacjonaliści, czyli patriotyzm, nacjonalizm. Też możemy usłyszeć, że to jest ksenofobizm, że to jest szowinizm. Jak pan doktor ustosunkowałby się i wyjaśnił te pojęcia, które są wrzucane jak gdyby do jednego worka w tym zbioru zakresu takich niechcianych postaw, nie tylko pojęć, ale niechcianych postaw i tym samym ośmieszanych, bo nie chcą być globalistami, nie chcą być federalistami, nie chcą być tymi, których łączy jedna idea wielkiego wspólnego świata.
To deprecjonowanie patriotyzmu jest realizowane dwutorowo. Z jednej strony, właśnie tak jak ojciec wspomniał, poprzez stosowanie różnych pojęć typu szowinizm, wręcz mówi się w tej chwili nazizm, w stosunku właśnie do patriotyzmu, żeby po prostu ośmieszyć, żeby po prostu ktoś, kto mówi, że jest patriotą, był w jakiś sposób stygmatyzowany przynajmniej przez te liberalne środowiska. W zasadzie, żeby nie nazywać się patriotą, Polakiem, nawet tylko po prostu obywatelem świata, Europejczykiem. Te umiarkowane nurty globalistyczne, nurty takie właśnie federalistyczne, w jakiś sposób próbują przynajmniej w swojej retoryce godzić te pojęcia patriotyzmu narodowego, państwowego z tak zwanym patriotyzmem europejskim, ale generalnie mamy tutaj do czynienia oczywiście z daleko idącym próbą pomieszania po prostu pojęć. A z drugiej strony oczywiście jest też próba zupełnego wyrugowania patriotyzmu. Myślę, że globalistom absolutnie jest oczywiście bliższe to pojęcie kosmopolityzmu, wyrażane w tym znanym pojęciu, powiedzeniu, że tam jest dobrze, gdzie jest moja ojczyzna, tam jest, gdzie jest mi dobrze. A więc gdzie jest pewien hedonizm, jest tylko jakieś zaspokojenie nawet może nie potrzeb materialnych, ale różnych, powiedziałbym, takich wymyślonych, wyimaginowanych pojęć, które są odległe od rzeczywistości. Także to jest próba właśnie zdyskredytowania różnych postaw patriotycznych. To jest również próba zdyskredytowania tego, co się nazywa polityką historyczną, pamięcią historyczną, w ogóle historią. Warto też zwrócić uwagę, że właśnie teoretycy globalizmu, a może bardziej powiem precyzyjnie, twórcy tak zwanej szkoły frankfurckiej, która no, też w jakiś sposób przecież daje podłoże ideologiczne dla globalizmu, dla walki z chrześcijaństwem, z narodem, z cywilizacją chrześcijańską, podkreślali, że bardzo ważną rzeczą jest to, żeby to oni właśnie, czyli ci mędrcy tego świata, te tak zwane autorytety laickie, w jakiś sposób opanowały właśnie takie dziedziny jak historia, jak psychologia oczywiście, jak pedagogika. Na te trzy dziedziny nauki bardzo mocno zwracali uwagę rolę. A zatem no, chodzi po prostu o to, żeby też pozbawić ludzi naturalnego jak gdyby odniesienia, bo jak mówił święty Tomasz z Akwinu, człowiek jest istotą społeczną. Człowiek się realizuje oczywiście w rodzinie, w środowisku społecznym, w narodzie i pełnia człowieczeństwa to jest oczywiście również związek z własnym narodem, w naszym przypadku z polskością. Z tego wynikają oczywiście prawa, ale i przede wszystkim obowiązki, powinności też etyczne i to jest rzecz, która jak gdyby buduje człowieczeństwo. Tymczasem właśnie globaliści, tak jak zresztą wszystkie systemy totalitarne, chcą stworzyć nowego człowieka. Nowy człowiek to właśnie ma być człowiek, który jest już pozbawiony tych wszystkich właśnie związków właśnie z narodem, z państwem, z religią, a zatem wyzuty również z patriotyzmu.
Z kultury i z historii. Patrioci kontra globaliści, dr Krzysztof Kawęcki, naszym państwa gościom w rozmowach niedokończonych. Panie doktorze, no, można powiedzieć, że globalizm przyzwyczaił nas do tego, że mamy w każdym zakątku świata niemalże podobną kuchnię dominującą. Mamy podobne półki sklepowe, mamy podobną modę, ale gdy słyszymy, że globalizm sięga już po wspólną kulturę, po wspólny język, po wspólną walutę, no to musimy zadać pytanie, gdzie są granice, które powinni postawić zarówno jedni, jak i drudzy, no żeby nie dojść do jakiegoś rozmycia, no bo czym będzie wspólna historia ludzkości bez historii mojego narodu, bez historii mojej ojczyzny, bez historii, mówiąc też, mojej ojcowizny, czym będzie, albo kim, może tak, kim będzie obywatel i społeczeństwo, w takiej rozmytej masie globalnej, gdy wszyscy będą mieć obowiązek wyznawania jednego prawa, jednego języka i jednej wspólnej historii. Nie będzie już, że tak powiem, historii poszczególnych narodów, tylko będzie globalna historia ludzkości.
Tak, globalna historia ludzkości oczywiście zupełnie. Historia ma być przewartościowana, zupełnie inaczej pokazana. A zatem no, to jest też próba jak gdyby no, walki z tym dziedzictwem, z kulturą, z tożsamością. I ta w zasadzie można powiedzieć taka próba urawniłowki. Urawniłowki zresztą znanej z systemu komunistycznego, gdzie jest masa w zasadzie. Człowiek się nie liczy. W cywilizacji chrześcijańskiej mówimy o personalizmie, o godności człowieka, o jego indywidualizmie, o jego jakiejś
Ale też o godności narodu.
Godności właśnie przypisanej mu. I natomiast tutaj mamy do czynienia z takim myśleniem gromadnościowym. To zresztą zwraca uwagę na to wybitny nasz historiozof Felix Koneczny, że właśnie mówi, że cechą cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej jest właśnie między innymi ten personalizm. Natomiast cechą systemów totalitarnych, a myślę, że globalizm to jest w jakiś sposób system totalitarny, to jest jakaś ideologia totalitarna, to jest po prostu właśnie takie myślenie gromadnościowe, ale żeby doprowadzić do tego systemu gromadnościowego, czyli po prostu pozbawienia ludzi pewnej oczywiście godności, ale również wolności, to należy najpierw zatomizować społeczeństwo. Stąd też oczywiście należy jednostkę wyrwać z narodu, właśnie z rodziny, z lokalnej społeczności, z kościoła i stworzyć właśnie ten nowy typ człowieka, który będzie po prostu zupełnie już właśnie tylko jakimś takim elementem tej nowej struktury społecznej. I tak naprawdę, mimo że ci liberałowie, ci, którzy dużo mówią o wolności, a zatem ci zwolennicy zaniku państw, narodów, wprowadzenia jakiejś jednej, zunifikowanej, oczywiście zlaicyzowanej kultury, to jednocześnie można powiedzieć, wyznają jak gdyby takie totalitarne metody i oczywiście totalitarny sposób myślenia i niewiele się różnią od tego myślenia, które realizowali komuniści, bo przecież cechą człowieka sowieckiego, cechą człowieka, któremu przyszło żyć w systemach komunistycznych, miało być to, żeby wszyscy byli mniej więcej też do siebie podobni, jednakowi, żeby po prostu nie było tutaj miejsca na właśnie jakiś taki personalizm.
Patrioci kontra globaliści, dr Krzysztof Kawęcki, politolog i historyk, naszym Państwa gościem. Za chwileczkę poprosimy Państwa jako słuchaczy i widzów do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przed telefonami jeszcze jedno pytanie. Panie doktorze, kto broni wolności? Patrioci czy globaliści? Ponieważ zwłaszcza na transparentach globalistów widzimy hasła troski o wolność, zarówno wolność kobiet, wolność młodych, wolność narodu, wolność państw. I można byłoby mieć takie wrażenie, że to właśnie ci, którzy są za patriotyzmem, zniewalają. A zatem kto broni wolności, pańskim zdaniem, patrioci czy globaliści, albo w drugą stronę też kto ogranicza tę wolność? A telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Doktor Krzysztof Kawęcki, patrioci kontra globaliści. Kto odbiera, a kto broni wolności?
Totaliści, globaliści tak bardzo często stosują takie słowa wytrychy jak wolność, sprawiedliwość, równość, przypisując sobie oczywiście realizację tych haseł, tych postulatów, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. No, chociażby rewolucja francuska przecież miała na swoich sztandarach słowo wolność, również równość. I wiemy, jak ta wolność wyglądała po przejęciu władzy przez rewolucjonistów. Jakie wielkie były prześladowania. Prześladowania, które przede wszystkim uderzyły w Kościół, w duchowieństwo, w ludzi wierzących. Przykładem tego pojęcia wolności wprowadzanego przez republikanów była przecież eksterminacja powstańców w Wandei, którzy bronili praw bożych i bronili monarchii. Słowo wolność przecież było wielokrotnie odmieniane na różne sposoby, także w państwach komunistycznych, także w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przecież wielokrotnie mówiono o wolności. Słowo wolność pojawiało się bardzo często w ustach dygnitarzy komunistycznych w okresie stalinowskim. Tylko, że to miała być właśnie wolność od czegoś, od właśnie od religii, od zabobonów, jak to oni mówili, wolność zupełnie inaczej interpretowana. A więc mamy tutaj również z reinterpretacją pojęcia wolność, zresztą nie tylko tego pojęcia. No, takim przykładem chyba najbardziej drastycznym jest mówienie o wolności kobiety do zabijania własnego dziecka. To się nazywa wolnością. Zresztą eufemistycznie wprowadzono teraz też pojęcie aborcja. Także to jest tylko taka próba jak gdyby usprawiedliwiania, czy też pokazywania pewnych haseł, które no, pewnie się dobrze kojarzą, tak, ludziom i historii, ponieważ ta walka o wolność była rzeczą oczywiście bardzo istotną w działaniach narodów, państw i była jednym z takich, powiedziałbym, no, najważniejszych motywów szlachetnych działań ludzi. Tymczasem te współczesne hasła wolności, które pojawiają się na różnych demonstracjach lewackich, oczywiście z tą wolnością wspólnego nic nie mają. To było to jest podobnie jak propaganda komunistyczna mówiła właśnie o tym, że Armia Czerwona przyniosła Polsce wolność, wyzwolenie. A faktycznie to było zniewolenie, to było pozbawienie państwa polskiego niepodległości.
Doktor Krzysztof Kawęcki, patrioci, kontraglobaliści, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy, halo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Andrzej.
Szczęść Boże, prosimy, panie Andrzeju.
Ja bym chciał tutaj bardzo podziękować panu doktorowi, że wspomniał o tej wielkiej ofierze departamentu Wandei we Francji w czasie rewolucji. I o tym ludzie nie wiedzą. A to jest świetny przykład na najcięższe czasy dla nas. Tak samo jak nie wiedzą ludzie o wielkiej ofierze unitów, którzy no wyjątkową, to jest taki typ, taki rodzaj człowieka, gdzie za prawdę i za oddanie Bogu po prostu no to uważają za największy skarb. To tak na marginesie. Jeszcze raz dziękuję i to trzeba by było upowszechniać, żeby każdy Polak obudzony przez sen wiedział, co to jest i mógł to uznać za swój przykład. Natomiast ja bym chciał tutaj powiedzieć jeszcze o takich dwóch sprawach bardzo szybko. Pierwsze to jest to, że flaga LGBT, którą nazywa się tęczową, to słowo powinno, że tak powiem, no być wymarzane z naszego słownika, bo na przykład w 90-tych latach, kiedy tu na Placu Konstytucji w Warszawie zaczęły te grupy się zbierać, wykrzykiwać, oni wcale tego tęczą nie nazywali tej flagi, tylko nazywali ją flagą międzynarodówki, bo tam są wszystkie barwy, czyli tak jak gdyby te wszystkie kolory, no właściwie sześć, plus jeszcze odcienie, no to oznacza, że to jest jak gdyby kondensat wszystkich państw świata, no i to flaga międzynarodówkowa. I dlatego właśnie nazywanie tęczą, tak jak tęcza jako symbol zgody Pana Boga po potopie, z tą ich tęczą, która tęczą nie jest, bo jest zdekompletowana, to może warto by było właśnie sprecyzować, nie nazywać tęczą, tylko flagą międzynarodówki komunistycznej. I ostatnie, co chciałem powiedzieć, to to, że no właściwie to, co dzisiaj robi Unia Europejska, Europarlament, no to jest nowa forma przepotwarzona starego marksizmu, odgrzany stary kotlet. I dobrze by było, żeby to wypomnieć. I to nie tylko, że jedna osoba to robi, bo oni zaklaszczą, zakrzyczą, zaczną krytykować, zaczną tam oskarżać o jakieś oszołomstwo, nie wiadomo co, tylko żeby to powtórzył drugi poseł, trzeci, czwarty i żeby wtedy, kiedy jednemu się przerwie i żeby to powtarzać wiele razy, a może nawet właśnie skierować do wszystkich posłów takie pismo. Dlaczego uważam to za takie ważne? Na pewno to nic nie zmieni, bo to tylko słowa, ale złodziej, któremu my nie mamy jak udowodnić jego złodziejstwa, jeżeli my mu powiemy, wiem, że to ty, to on traci jak gdyby ten kontenans taki traci tą swoją fantazję, zaczyna być, no, kontrolować swoje ruchy. I to mu utrudnia po prostu, żeby ci ludzie nie myśleli, że te nowe prądy, poglądy, które nas tu hipnotyzują nimi, tak jak ich przodkowie, że my nie wiemy, o co tu chodzi, żeby po prostu powiedzieć, nie, to są bzdury, wy kłamiecie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękuję, panie Andrzeju. Prosimy, dr Krzysztof Kawęcki.
To tak, odniosę się może najpierw do tej trzeciej kwestii, czyli Unii Europejskiej. To oczywiście prawda. Bardzo, bardzo trafne uwagi pana. Bardzo dziękujemy. Natomiast, no cóż, na forum unijnym bardzo trudno jest wygłaszać poglądy krytyczne wobec Unii Europejskiej, żeby one przedostały się jak gdyby do opinii publicznej. Sama debata zresztą w Parlamencie Europejskim jest tak ograniczona czasowo i tak jest skonstruowana, że tak naprawdę tutaj trudno się przebić jak gdyby z tym przekazem. Ale oczywiście jest to rzecz absolutnie niezbędna i konieczna. Unia Europejska oczywiście zmierza w kierunku absolutnie federalistycznym, w kierunku takiego superpaństwa, które w dużym stopniu oczywiście nawiązuje do marksizmu, do tych właśnie idei, które lansują również globaliści. Jak pan mówił o fladze tego tak zwanego ruchu LGBT, no to też jest oczywiście kwestia takiego przyczynku do tego właśnie sporu, czy może nie sporu, może narzucenia niestety przez lewicę pewnych pojęć, które niestety weszły do tego obiegu w życiu publicznym, więc co to znaczy na przykład LGBT, ileś tam jeszcze liter. No niestety posługujemy się tym pojęciem, podobnie jak właśnie pan zwrócił uwagę na kwestię tęczy. No to też jest pewnie taki zabieg socjotechniczny ze strony tych środowisk. Tęcza przecież jest przepięknym zjawiskiem przyrodniczym, którym możemy się zachwycać. Stąd też oczywiście również tutaj ten element, zresztą zafałszowany, już nie chcę wchodzić w szczegóły, jeśli chodzi o tę ilość barw i tak dalej, tęczy przez te ruchy. Ale to właśnie jak gdyby w nawiązaniu do również zawłaszczania takiego pojęcia, o którym mówiliśmy wcześniej, jak wolność. I wreszcie trzecia kwestia, tak, no, kwestia rewolucji francuskiej, powstania w Wandei, także oczywiście losy męczenników unickich, którzy byli prześladowani na ziemiach polskich przez Rosję, jest rzeczą bardzo istotną i myślę, że edukacja w Polsce będzie wówczas w tym wymiarze historycznym naprawdę pełna, naprawdę dobra, gdy ten przekaz zostanie naprawiony, pokazany w sposób prawdziwy, a zatem jest bardzo wiele obszarów z najnowszej historii Polski, które wymagają właśnie takiego sposobu przekazu prawdziwego, od fałszowania tych wcześniejszych właśnie przekazów. Ale jeśli również to nie obejmie pewne zjawiska z zakresu historii powszechnej, takie również jak rewolucja francuska, jak na przykład piękno baroku w różnych jego wymiarach, w wymiarze kulturowym, ale również i politycznym, średniowiecza, to powiedziałbym ten przekaz historyczny, ta edukacja historyczna nie będzie pełna. Zatem to też pokazuje, jak wiele wyzwań jest przed nami, przed państwem polskim, przed polską edukacją.
Doktor Krzysztof Kawęcki, naszym państwa gościem. Panie doktorze, na moment jednak troszeczkę zatrzymałbym się przy 6 kolorach, bo wiadomo, że na początku te ruchy miały 8, 7, 6 i te 6 kolorów nie ma nic wspólnego ani ze znakiem przymierza, tęczą biblijną, ani ze znakiem, który znamy z przyrody, możemy obserwować. I zastanawiam się tylko, bo każdy z tych kolorów coś oznacza, jest interpretowany przez te środowiska. Natomiast też, czy używać sformułowania flaga, bo flaga Rzeczypospolitej Polskiej, to jest dla nas duma, honor, to jest nobilitacja, że państwo dane ma flagę, prawda? I teraz w jaki sposób w takim znaczeniu porównywać flagę na przykład Rzeczypospolitej Polskiej, nazywać 6 kolorów flagą kogo? Ani państwowości, ani jakiejś takiej struktury podmiotowości. Gdyby pan doktor pomógł mi rozwikłać taki problem, czy nam?
To raczej ja dziękuję ojcu za zwrócenie uwagi, bo nie wiem, być może ja też używałem tego sformułowania.
Proszę mi wierzyć, sam zastanawiałem się tęczowa. W czasie tego programu. Tak.
W czasie tego programu nie, ale rzeczywiście czasem się pojawia, prawda? No nie mamy takiej czasem refleksji, że tutaj właśnie w tej sferze języka często przegrywamy niestety. To jest bardzo, bardzo słuszna uwaga, dlatego że flaga oczywiście ma swoje znaczenie, ma swoje odniesienie i pewnie te środowiska, które nazywają nie mam słowa, nie chcę używać jakiegoś słowa niewłaściwego, tę tęczę właśnie flagą, to po prostu chcą nadać jak gdyby rangę pewną, prawda, podnieść znaczenie tego ich symbolu. I oczywiście jest to też zupełnie nieprawdziwe, ale podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o Unię Europejską, gdzie Unia Europejska również ma rzekomo flagę, chociaż nie jest formalnie państwem, ma hymn, chociaż tutaj myślę, że znaczenie hymnu dla obywateli każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej, dla każdego narodu jest rzeczą bardzo ważną, znaczenie hymnu państwowego, hymnu narodowego, więc nieprzypadkowo właśnie, żeby budować tę tak zwaną świadomość europejską w kierunku tego państwa europejskiego, właśnie wprowadzono tak zwany hymn Unii Europejskiej, czy pojęcie może hymnu. Były też próby przecież przez Unię Europejską wprowadzenia konstytucji Unii Europejskiej. No to już by oznaczało, że oczywiście ten dokument zwany przez klasę polityczną unijną konstytucją, jeśli by tak został określony, to oznaczałoby, że cóż, no konstytucje krajów członkowskich no, nie mają większego znaczenia. A zatem tutaj chodzi oczywiście o generalnie jak gdyby podkreślanie znaczenia tych różnych działań, także w przypadku właśnie tej tęczy, jak gdyby jeszcze również nadania pewnej rangi temu ruchowi, ale oczywiście słusznie tutaj nasz telewizor zwrócił uwagę, że ma to odniesienie międzynarodowe i raczej właśnie w tych kategoriach należałoby właśnie na tę symbolikę tego ruchu patrzeć.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Krzysztof Kawęcki. Kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy Pani
Było
Teresa.
Powiedziane, że globalizm chce oderwać ludzi od Kościoła, a ja chcę powiedzieć, że w Piśmie Świętym, co czytałam, że Pan Jezus powypędzał bezczeszczących dom Ojca. No i widzimy, jak trzeba postępować, również w Polsce. To wszyscy rozumiemy to. To tyle chciałabym powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, Pani Tereso. Nie wiem, co pod tym mamy rozumieć. Nade wszystko mamy się troszczyć o tę świątynię wewnętrzną, którą my jesteśmy, ma w niej zamieszkać Trójca Święta, natomiast też troszczyć się o tę wspólnotę, którą jest Kościół i może należałoby z niej powyrzucać to, co ma ten charakter taki zaprzeczający godności człowieka, godności narodu, wielkości Pana Boga, no i wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus. Tak to ja rozumiem. Nie wiem, jak pan doktor.
Nie, na pewnie. Ja również podzielam tutaj spostrzeżenie ojca. Ojciec na pewno no z racji chociażby kapłaństwa, to, że tak powiem, pewnie lepiej to ujmie, ale tak też to rozumiem. Myślę, że pani również no, może chciała powiedzieć, że z tej wiary wynikają pewne nasze obowiązki, ale to są obowiązki dotyczące również naszej tej walki, także wewnętrznej, duchowej, także pewnej postawy zewnętrznej. Tak to rozumiem.
Panie doktorze, mamy w Europie, w świecie coraz bardziej umacniający się ruch państw narodowych, zrzeszających się w państwa narodowe. Do tej pory pod rządami prezydenta byłego Donalda Trumpa Stany Zjednoczone były uważane jako państwo narodowe. Wiele państw widziało tutaj taką nadzieję tych, którzy chcieli odbudować silne państwa narodowe, czyli te, które szanują patriotyzm, a chcą wyzwolić się spod globalizmu. Jak pan ocenia dziś kondycję państw narodowych, no, gdy Stany Zjednoczone pod nowym prezydentem wydaje się, że troszeczkę chcą tutaj wyjść z takiego utożsamiania Stanów Zjednoczonych jako państwo narodowe?
Oczywiście pod tym pojęciem państwa narodowe nie rozumiemy państwa etnicznego. To nie jest jakieś takie rozumienie właśnie wąskie państwa. Pojęcie państwa narodowego, które występuje w politologii, w socjologii, to jest pojęciem, tak jak ojciec słusznie zauważył, państwa, które dba o swoją tożsamość, o patriotyzm, o realizację po prostu przynależnych państwu kompetencji. I w tym zakresie możemy mówić właśnie o państwie narodowym. I tutaj fundamentalną zasadą państwa narodowego jest zasada suwerenności. Ten jeden z zasadniczych sporów między globalistami a patriotami to jest właśnie kwestia zachowania suwerenności. Globaliści chcą pozbawić państwo suwerenności, wyjmując z jego kompetencji, z kompetencji państwa, poszczególne segmenty, które właśnie dotyczą państwa. I to jest na przykład kwestia obrony, czy na przykład stworzenia jakiejś armii. W tej chwili mówi się o armii na przykład europejskiej. Te postulaty zresztą stworzenia armii europejskiej pojawiły się już w połowie czy w latach 50., 60. ubiegłego wieku. Ten postulat nie został zrealizowany, ale nie miejmy złudzeń, że zwolennicy federalizacji zaniechają ten plan. A zatem wyjęcie obrony, wyjęcie pieniądza spod jurysdykcji państwa, czyli wprowadzenie, tak jak to większość krajów Unii Europejskiej przyjęła, wspólnej waluty nazywanej euro, wyjęcie spod kompetencji państwa właśnie wymiaru sprawiedliwości, o którym to procesie wspominałem. I wreszcie oczywiście inne jeszcze kwestie związane z kompetencjami państwa, przede wszystkim w zakresie polityki wewnętrznej. A zatem w tym rozumieniu Stany Zjednoczone na pewno w okresie rządów prezydenta Donalda Trumpa były państwem narodowym. Zresztą w swoich wystąpieniach prezydent Trump odwoływał się często do patriotyzmu, przeciwstawiał patriotów właśnie działaniom globalistów. W jednym z pierwszych swoich wystąpień po objęciu władzy jako prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, jaka jest różnica między patriotami a globalistami. Otóż mówi, globaliści to są ci, którzy chcą, żeby obywatelom było dobrze na świecie, ale nie dbają o własny kraj. Ja się mówi na to nie godzę. Czy też na przykład w 2010 roku, kiedy była kampania prezydencka, późniejszy prezydent Barack Obama użył określenia, że on jest obywatelem świata, na co ripostował jego czołowy działacz Partii Republikańskiej, McCain, który właśnie mówił, no ja nie jestem globalistą, ja jestem po prostu patriotą amerykańskim. Moim odniesieniem jest Ameryka. I to hasło prezydenta Stanów Zjednoczonych, najpierw Ameryka, no to jest właśnie hasłem, które przynależy państwu narodowemu. To oczywiście nie oznacza, że państwo narodowe jest państwem, powiedziałbym takim, które stosuje politykę jakiegoś izolacjonizmu, czy takiej autarki na przykład gospodarczej. To jest oczywiście niemożliwe ani niepotrzebne. Państwo narodowe jest znakomitym elementem, znakomitym czynnikiem współpracy międzynarodowej. I na pewno inaczej by wyglądała kondycja kulturowa, cywilizacyjna i przyszłość Europy, gdyby Europa uszanowała pojęcie państwa narodowego, gdyby Unia, jeśli byśmy to tak nazwali, Unią Europejską, by miała formułę konfederacji, a zatem państw narodowych, suwerennych państw narodowych, które ze sobą oczywiście blisko współpracują.
Ale wówczas należałoby szanować godność, prawo poszczególnych narodów i ich suwerenność i prawo do samostanowienia, a to już jest wielką przeszkodą na drodze do globalizacji.
Doktor Krzysztof... Dokładnie tak, ponieważ samą istotą, prawda, globalizacji jest to, żeby to prawo do samostanowienia zostało odrzucone, zakwestionowane. Podobnie znów odwołuje się do komunistów, przecież Lenin też mówił o prawie narodów do samostanowienia, ale w praktyce oczywiście to prawo nie było szanowane.
Doktor Krzysztof Kawęcki, patrioci kontra globaliści, to temat rozmów niedokończonych. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam, halo?
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże, mówi Krystyna z Warszawy.
Prosimy.
No wspaniale, przed chwilą wypowiedział się pan na temat tego globalizmu. Kontekst niesamowicie obszerny i w ogóle. Ja natomiast tylko taką wąską, chciałabym powiedzieć, wąską ścieżkę dowiedzieć się, czy Polacy się w końcu doczekają, żeby za bezczeszczenie flagi i bezczeszczenie kościołów była naprawdę jakaś kara. Owszem, zewsząd się słyszy, wiele ludzi liczyło na pana Ziobrę, że on coś podobnego wprowadzi do prawa polskiego. No niestety nie możemy się doczekać, a wręcz odwrotnie, mogliśmy dzisiaj w telewizji Info na przykład oglądać, jak jakiś bandzior polską flagą wyciera sobie 4 litery i podobno już był za to przesłuchiwany kiedyś bo to nie pierwszy raz. Więc ciekawe, dokąd ci ludzie będą tak przesłuchiwani przez 5 minut i wypuszczani z powrotem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Krystyno. Prosimy, dr Krzysztof Kawęcki.
Rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niewyobrażalnym. Myślę, że wielu z nas, ja sobie tego też nie wyobrażałem, że mogą tego typu rzeczy się zdarzać. Rzeczy dotyczące obrazy no, uczuć religijnych, ale też profanacji, co jest jeszcze gorsze, profanacji miejsc kultu religijnego, kościołów, wizerunków świętych, nam najdroższych, że mogą być poddawane bezczeszczeniu właśnie na przykład flaga państwowa. Wydawało mi się, że to, co miało miejsce w przeszłości, takie wydarzenia związane na przykład ze sobą, no przepraszam, że wymienię jednak to nazwisko Jerzego Urbana, że to już jest przeszłość, że taka bezkarność, taka bezczelność nigdy się już nie powtórzy, dlatego że państwo polskie będzie po prostu reagowało. To jest... No, to, że jest przykre, to może jest za mało powiedziane, bo to byśmy bardzo się, że tak powiem, ograniczyli. Przykrość to jest coś za mało. Po prostu my musimy reagować. Mamy obowiązek oczekiwać od państwa polskiego poszanowania po prostu wartości narodowych i religijnych. No, tak być oczywiście nie może, ale to też pokazuje, jak bardzo potrzebna jest zmiana, daleko idąca zmiana w systemie sądownictwa, w systemie tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Otóż ostatnio mieliśmy na przykład też takie akty profanacji ze strony tych trzech aktywistek, które właśnie rozwieszały wizerunek Matki Bożej, zresztą zniekształcony. I cóż, i proszę zauważyć, jaka była reakcja sądu, jakie było orzeczenie. Otóż sąd między innymi mówi, ponieważ jednak mniejszość, zaledwie mniejszość Polaków, obywateli sprzeciwia się tego typu działaniom, tylko mniejszości jak gdyby to przeszkadza, no więc tu nie ma większego problemu, można by dopowiedzieć. Albo mówi sąd o tak zwanej właśnie jakimś takim działaniu intencjonalnym tych aktywistek, które oczywiście według sądu nie miało na celu profanację tych właśnie uczuć religijnych. A zatem, no, jeśli tak dalej będzie, to jeśli my nie będziemy siebie szanowali, państwo polskie nie będzie siebie szanowało, nie będzie potrafiło jednak skutecznie wyegzekwować poszanowania prawa, ale poszanowania również pewnego porządku, no to po prostu można powiedzieć, że autorytet państwa legnie w gruzach. Tak sobie myślę, jak pani właśnie przypomniała o tym skandalicznym wydarzeniu, który dopuścił się ten człowiek, obywatel Rzeczypospolitej, to najbardziej jest mi szkoda tych właśnie naszych bohaterów, kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, czy w ogóle tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, dla których flaga biało-czerwona była świętością i oni, ludzie już często bardzo w sędziwym wieku, niekiedy już okresu swojego życia, ludzie, którzy w jaki sposób mają satysfakcję, że żyją w wolnej Polsce, że doczekali tej wolnej Polski, o którą walczyli, za którą cierpieli, za której to wolność przeszli również więzienia komunistyczne, że właśnie muszą niestety być świadkami tego typu scen i niestety jeszcze bardziej, co jest bolesne, bezsilności instytucji państwowych.
Którzy też byli świadkami, jak z tych więzień nie wracali ich koledzy, bo zostali rozstrzelani i nie znamy po dziś dzień miejsca ich pochówku. Nie tylko, że mają więzienie, ale pamiętają też kolegów, których rozstrzelano, zabito, którzy nie wrócili do swoich rodzin. Patrioci kontra globaliści. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Jerzy z Bydgoszczy.
Witamy Pan Jerzy. Po trzech osobach z Warszawy, Pan Jerzy z Bydgoszczy.
Proszę Ojca, ja chciałbym tylko... Mam jedno pytanie do Pana Profesora. Ale chciałbym troszeczkę skomentować, dlaczego tak się dzieje w Polsce, dlaczego globalizm. No, same narody są sobie winne w momencie, kiedy mamy co 4 lata wybory i co 4 lata decydujemy, my, naród, decydujemy o tym, kto nas będzie reprezentował, gdzie. W naszym parlamencie krajowym, w parlamencie Unii Europejskiej, o tym wszystkim my decydujemy, my Polacy. I dlatego tak patrzę, jak już jestem stary dziad, patrzę na to wszystko i mówię, dlaczego my nie zmądrzeliśmy? Druga wojna światowa, komunizm, wolność. Teraz mówimy, że mamy wolność. My tej wolności nadal nie mamy, bo dalej komuniści tam gdzieś z tylnego siedzenia rządzą. Co prawda teraz te 5 lat i troszeczkę po tych wyborach jest tej praktycznej wolności, no ale to wolność nie znaczy, że sobie jakieś tam panie wychodzą i krzyczą, że aborcja na życzenie. Do tych pań to bym zadawał takie pytanie, dziennikarze jakoś to niezręcznie robią, zadawałbym pytanie, co byś dziś, krzycząc tu na ulicy aborcja na życzenie, powiedziała swojej mamie, gdyby dokonała na tobie aborcji? Co byś jej dziś powiedziała? A teraz do pytania podstawowego. Proszę pana, jaki język będzie administracyjny miałby być w tym globalnym świecie? Francuski? Holenderski? Rosyjski? Może polski? Czy niemiecki? Bo Niemcy od zarania światów starają się, żeby rządzić tym światem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Jerzy.
Panem Bogiem.
Gorąco serdecznie pozdrawiam. Prosimy Pan dr Krzysztof Kawęcki.
No cóż, teraz jakiś dominuje język angielski, ale rozumiem oczywiście pana uwagę, że tutaj Niemcy są niewątpliwie główną siłą napędową Unii Europejskiej, realizując jednocześnie pewne cele globalistyczne, ale również własne interesy państwowe. No, kwestia języka formalnego to jest jedna kwestia, natomiast jak ten język w sferze wartości będzie wyglądał, to jest kolejna kwestia. No, jeśli nawet słyszymy ostatnio, że Rada Języka Polskiego okazuje się, zaleca, żeby w Polsce słowo, żeby nie występowało, żeby nie używać w Polsce słowa murzyn, no to można powiedzieć, widać wyraźnie, że ta zasada poprawności politycznej, którą obserwowaliśmy, z którą z uśmiechem często komentowaliśmy w innych krajach, bo gdzieś tam jakieś są różne dziwne określenia, a on właśnie chodzi do języka polskiego, ale to nie chodzi tylko o te słowa tego typu rzekomo jakieś tam rasistowskie, jak Murzyn i tak dalej, co jest oczywiście zupełnie nieprawdziwe, ale również kaleczenie języka polskiego, magistra, psycholożka i tak dalej. I to proszę zauważyć, że to coraz bardziej wkracza do języka polskiego. Oczywiście jest to lansowane przez środowiska lewicowe. Zatem ta walka naprawdę rozgrywa się na, można powiedzieć, każdym odcinku życia narodowego. Także w sferze języka, oczywiście w sferze symboli, bo to są bardzo ważne kwestie. Przegrywając tę walkę z globalistami w sferze języka, w sferze symboli, pewnych odniesień, no w dużym stopniu, no już można powiedzieć, ustępujemy przed tą ofensywą. Otwieramy jak gdyby wręcz drzwi do dalszych działań właśnie tej ideologii globalistycznej.
Doktor Krzysztof Kawęcki, kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Maciej z Gdańska. Mam takie pytanie, być może ono wybrzmiało, przez chwilę mnie nie było przy radio. I to jest, jaki jest stosunek Kościoła do patriotyzmu? Bo Kościół polski tradycyjnie, znaczy no, jest za patriotyzmem. Natomiast jaki jest stosunek katolicyzmu, chrześcijaństwa do patriotyzmu? No bo Jezus był Żydem, ale żył w świecie kosmopolitycznym. Gdyby nie Imperium Rzymskie, to religia nie rozniosłaby się tak szeroko po świecie. Już apostołowie pierwsi wyjeżdżali, apostołowali poza granicami nawet Imperium Rzymskiego. I z czego wynika pod względem religii? Znaczy inaczej, jaki jest stosunek religii do patriotyzmu?
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Macieju. Prosimy, doktor Krzysztof Kawęcki.
No, chyba odpowiedź jest oczywista. Historia Polski potwierdza, że właśnie Kościół, chrześcijaństwo było zespolone z patriotyzmem, z polskością właśnie. A więcej można powiedzieć, że dzięki chrześcijaństwu, dzięki społecznej nauce Kościoła, to pojęcie patriotyzmu w polskiej tradycji się uszlachetniało. Można podać oczywiście wiele przykładów na to zespolenie właśnie katolicyzmu i polskości, czyli wsparcia dla patriotyzmu ze strony, no nazwijmy, chrześcijaństwa. Pierwszy obraz, znaczy może nie pierwszy, przepraszam, ale jeden z ważniejszych obrazów Jana Matejki przedstawiający dzieje Polski u jej zarania, to jest obraz przedstawiający Mieszka pierwszego, który właśnie trzyma jedną ręką krzyż, a z drugiej strony ma miecz. Jest to obraz Chrzest Polski. To symboliczne właśnie podkreślenie tych związków chrześcijaństwa i patriotyzmu. Rola Kościoła w historii Polski, czyli w praktycznej realizacji patriotyzmu jest ogromna, że przypomnijmy oczywiście tutaj działania misyjne, działania w okresie rozbicia dzielnicowego, ale również przecież późniejsze, w XIX wieku już taka czynna, powiedziałbym, wspaniała postawa bardzo wielu księży, to można wiele nazwisk wymieniać, hierarchów kościelnych, także w okresie II Rzeczpospolitej, no i przede wszystkim w czasie wojny, kiedy to wielu kapłanów dało świadectwo swej wiary, a więc ta pokazało, że to nie tylko są słowa, to jest praktyka, to jest takie jak gdyby potwierdzenie w praktyce właśnie tego nauczania, tego związku chrześcijaństwa z patriotyzmem. Ale to nie tylko chodzi o kapłanów, bo przecież także polscy patrioci, ludzie wierzący, inspirowani właśnie chrześcijaństwem, walczyli o Polskę. Dzięki właśnie nie tylko do miłości do Polski, ale przede wszystkim dzięki ogromnej wierze potrafili tak pięknie godzić się z sytuacją, która ich dotknęła. a więc z tym, że odchodzili z tego świata mordowani przez komunistów w więzieniach w okresie stalinowskim, że chociażby przypomnijmy postać i piękne listy ostatniego dowódcy Zrzeszenia WiN, Łukasza Cieplińskiego, jego pełne religijności, listy do żony, do synka Andrzeja, czy rotmistrza Witolda Pieleckiego, który mówi do żony: pamiętaj, żebyś wychowywała nasze dzieci właśnie między innymi w oparciu o książeczkę świętego Tomasza Kempis o naśladowaniu Chrystusa, ale takich przykładów oczywiście można powiedzieć, że było wiele. Zatem nie tylko jak gdyby teoria, ale i praktyka potwierdziła, że nie byłoby polskiego patriotyzmu, nie byłoby tego kształtu patriotyzmu bez Kościoła, bez chrześcijaństwa. I oczywiście również przykład chociażby prymasa Stefana Wyszyńskiego, który właśnie tutaj nawet jak gdyby stworzył to, co się nazywa teologią narodu.
Patrioci kontra globaliści. Pan Maciej zadał nam na zakończenie bardzo ciekawą kwestię, dosyć trudne pytanie, bo z jednej strony Chrystus rzeczywiście w tym świecie, w którym działał, w którym przyszła jego godzina, czyli Jerozolima pod okupacją Rzymu, to konkretne świadectwo o historycznej, geopolitycznej strukturze ówczesnego świata. Chrystus jako człowiek staje się postacią historyczną. Potem Paweł w nauczaniu powie, że nie ma już Greka, nie ma Żyda, nie ma kogoś innego, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Wszyscy jesteśmy wolni w Chrystusie, a jednocześnie ku wolności nas Chrystus wyswobadza. Więc tutaj można byłoby myśleć taką linią pana Macieja troszeczkę, że Chrystus, Ewangelia i Kościół występuje przeciwko narodowi. Co do godności jesteśmy sobie równi, ale zrzeszać się we wspólnoty, zwłaszcza we wspólnoty jednej kultury, jednego narodu, należy. I od samego początku apostołowie i misjonarze szanowali kulturę danego narodu. Mówiono o ewangelizacji nawet tej kultury, czyli też w jakimś wymiarze nawiązywaniu do tego, co w tej kulturze było symbolem, znakiem Boga, o chrzczeniu danej kultury. Tutaj jeszcze myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi, należałoby przypomnieć działania krzyżaków na terenach polskich, zwycięską bitwę pod Grunwaldem i potem wystąpienia na forum międzynarodowym na Soborze w Konstancji Pawła Wodkowica o godności narodów, o prawach narodów, gdzie tutaj Kościół przez naszego reprezentanta z Polski przypominał i uczył tej godności, a jednocześnie podmiotowości danego narodu czy danego państwa. Na zakończenie też podzielimy się, myślę, takim obrazem. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają spotkania młodych z Ojcem Świętym, odpocząwszy od Jana Pawła II przez Benedykta XVI i Ojca Świętego Franciszka, gdzie narodowość, przynależność do flagi, do państwa jest wręcz pełna entuzjazmu i zauważany jest każdy naród, każde państwo. Teraz ostatnio podróż Ojca Świętego Franciszka do Iraku też przypomina o godności narodu i też o trosce, o taką suwerenność danego państwa. Panie doktorze, gorąco dziękuję za to spotkanie, bo czas już nam uciekł. A jednocześnie chciałbym państwa i pana doktora zaprosić do drugiej części, bo należałoby odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie, gdzie kształcimy postawy patriotyczne, a gdzie są kształtowane postawy globalistyczne, gdzie uczy się patriotyzmu, a gdzie uczy się globalizmu. Jednocześnie pozostaje nam odpowiedź na to pytanie, które rozpoczął pan doktor: atomizacja, ale jest też i polaryzacja społeczeństwa, gdzie trudno podjąć dyskusję, tylko od razu należy stanąć po stronie jednej, drugiej, często bez dyskusji. Jesteś pro, czy jesteś anty? Dziękuję panie doktorze, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Doktor Krzysztof Kawęcki, naszym Państwa gościem. Patriotyzm kontra globalizm. To temat naszych rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.